Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy słuchacze, dziś chcę przypomnieć wielkiego nauczyciela, który jest jednym z najpopularniejszych świętych w Kościele. Wierni otaczają czcią jego figury i obrazy, na których przedstawiany jest z lilią lub z dzieciątkiem Jezus na ręku. To święty Antoni z Padwy, nazwany przez Leona XIII świętym całego świata. Właściwie nazywał się Fernando de Buloes i wcale nie pochodził z Padwy, bo urodził się w portugalskiej Lizbonie w 1195 roku. Rodzice przeznaczyli go początkowo na żołnierza i rzeczywiście został żołnierzem, ale żołnierzem Chrystusa. Fernando pobierał nauki w szkole katedralnej w Lizbonie, a następnie w klasztorze kanoników regularnych. Właśnie ten zakon przyjmie 17-letniego Fernanda do swej wspólnoty. 8 lat spędzonych w murach klasztoru Świętego Krzyża w Koimbrze, zaopatrzonego w bogatą bibliotekę, to dojrzewanie w ciszy pośród nauki i modlitwy do funkcji, jakie przyszło mu później pełnić. W Koimbrze Fernando był świadkiem uroczystego pogrzebu 5 franciszkańskich męczenników zamordowanych w Maroku przez muzułmanów. Rodzi się wówczas w młodym zakonniku pragnienie apostolstwa. Postanawia zamienić pelerynę kanonika na zgrzebny habit franciszkański. Żyje jeszcze święty Franciszek, a sam zakon braci mniejszych działa dopiero od 11 lat. Fernando wstępuje do klasztoru franciszkanów w Olivanes, gdzie przy kościele świętego Antoniego Pustelnika osiedli franciszkanie. Wówczas to przybiera imię Antoni. Jest ożywiony duchem męczeńskiej ofiary, chce udać się do Afryki i krwią świadczyć o Chrystusie. Zapada jednak na ciężką malarię, musi wracać do Portugalii. Jednak burza morska kieruje galerę do wybrzeży Sycylii. Stamtąd Antoni udaje się do Asyżu, gdzie bierze udział w kapitule generalnej zakonu franciszkanów i spotyka się ze świętym Franciszkiem. Przez zbieg okoliczności poproszono go o wygłoszenie kazania z okazji święceń kapłańskich. Wykazał się wówczas ogromną znajomością Pisma Świętego, wiedzą i elokwencją, dlatego przełożeni zalecili mu zajęcie się kaznodziejstwem. Mówiono wówczas, iż nowa gwiazda pojawiła się na franciszkańskim niebie. Dla Antoniego rozpoczęło się 10 lat ciężkiej pracy apostolskiej na Sycylii, we Włoszech i we Francji. Podbija serca heretyków, albigensów i waldensów, wielu z nich sprowadza z powrotem do kościoła. Nawraca przywódcę Katarów Bovillo, co odbija się głośnym echem w świecie chrześcijańskim. W 1223 roku święty Franciszek kieruje pismo do Antoniego, w którym przeznacza go do nauczania teologii. Antoni zapoczątkowuje w ten sposób średniowieczną szkołę franciszkańską w teologii. W 1225 roku Antoni przybywa do Francji. Jego apostolska działalność zaznacza się w wielu miastach monarchii Ludwika VIII. W 1228 jest już w Rzymie na zaproszenie papieża Grzegorza IX, głosi okolicznościowe kazania. Potem przemawia do pielgrzymów na Wielki Post. 1231 roku głosi kazania w Padwie. Mieszkańcy tego miasta masowo się nawracają. Z Padwą zwiąże święty Antoni ostatki swego życia, pełniąc różne funkcje zakonne, a także specjalne misje. Takie życie powoduje, iż coraz bardziej opada z sił. Cierpi też na wodną opuchlinę. 13 czerwca 1231 roku, mając dopiero 36 lat, oddał Bogu ducha. W niespełna rok papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. Doktor Evangelicus, jak się go niekiedy nazywa, potrafił ukazać w sobie współczesnym piękno i świeżość Ewangelii. Miłując bowiem poznajemy, pisze Antoni, miłość jest duszą wiary, czyni ją żywą, bez miłości wiara umiera. W innym miejscu zaś pisze, jedynie dusza, która się modli, może czynić postępy w życiu duchowym. Zapewne dla niektórych z nas jest Antoni postacią odległą i mało realną. Niektórzy wręcz szydzili z tego niebieskiego zbieracza rzeczy zagubionych. Do jednego z takich wysoko urodzonych szyderców zwrócił się inny wielki doktor Kościoła, święty Franciszek Salezy, mówiąc: Zaprawdę, panie, chciałbym, abyśmy zanieśli do świętego Antoniego prośbę o odnalezienie tego, co gubimy każdego dnia. Wy prostotę chrześcijańską, ja pokorę, której praktykowanie zaniedbuję. Szczęść Boże!